Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś podejmujemy temat dialog i pojednania, dyskryminacja chrześcijan. To kolejne już spotkanie, które jest przygotowywane, aranżowane we współpracy z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, powołanym przez Fundację Lux Veritatis we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. O samym centrum można przeczytać bardzo obszerne informacje na stronie internetowej, którą będziemy wyświetlać podczas naszego programu. W skrócie mówiąc, centrum zajmuje się monitorowaniem wszelkich przejawów dyskryminacji chrześcijan w Polsce, a także na całym świecie, a także obroną osób bardzo konkretnych i środowisk pokrzywdzonych lub zagrożonych prześladowaniem z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej. Działa też sieć pomocy prawnej, czyli tak bardzo praktycznie te kwestie są podejmowane. I o prawach chrześcijan, o kwestii dyskryminacji chrześcijan, ale w kontekście dialogu, w kontekście pojednania dzisiaj chcemy rozmawiać, a naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, etyk, profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Witamy panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
I pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin. Kłaniamy się serdecznie.
Szczęść Boże, witam gorąco.
Ten temat podejmujemy też w dniu szczególnym. Świętego Franciszka z Asyżu dzisiaj wspominamy, który był takim budowniczym pokoju, budowniczym wzajemnego braterstwa, zrozumienia, dialogu również. I dzisiaj została zaprezentowana trzecia encyklika Ojca Świętego Franciszka, Fratelli Tutti, czyli w takim wolnym tłumaczeniu wszyscy jesteśmy braćmi, więc myślę, że to też w jakiś sposób koresponduje z rozmową podczas dzisiejszego programu. Ale w tym kontekście też chciałem zapytać naszych gości i tak na początek. Encyklika ma być jest poświęcona braterstwu, przyjaźni społecznej. Co zrobić, by te hasła braterstwa, przyjaźni społecznej, jakiegoś porozumienia społecznego nie były hasłami utopijnymi, aby były rzeczywistością? Panie profesorze.
Wydaje się, że w pierwszej kolejności musimy się zgodzić na taką jedną wizję człowieka, rzeczywistości i Pana Boga, bo to jest jakby sprawa fundamentalna. No, wszyscy ludzie na mocy swego człowieczeństwa są równi. Dlaczego? Dlatego, że zostali, a dokładnie mówiąc, ludzka dusza została stworzona bezpośrednio na wzór i podobieństwo samego Pana Boga i każdy z nas jako człowiek ma równą innym ludziom godność i ta godność, ten sposób bytowania osobowego człowieka zobowiązuje i on jest podstawą braterstwa ludzkiego. Cóż to braterstwo w praktyce oznacza? Ono oznacza to, że nie mamy jako ludzie, jako osoby prawa do dominowania nad drugim człowiekiem. Jako bracia musimy się odnosić wzajemnie w stosunku do siebie z miłością, z szacunkiem, z poszanowaniem. I to jest główne przesłanie, proszę zwrócić uwagę, nie tylko wszystkich encyklik papieskich, ale także to jest przesłanie przede wszystkim Ewangelii, która mówi, że przed Panem Bogiem nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma kobiety, nie ma wolnego, niewolnika, gdyż właśnie jest tylko osoba ludzka, dziecko Boże. To poszanowanie godności człowieka, który jest zarazem dzieckiem Bożym, jest niezwykle ważne dla całego życia społecznego i niestety łamanie praw człowieka dokonuje się przede wszystkim na skutek zapoznania godności samej osoby ludzkiej. I to jest źródło także niepokoju, bo pamiętajmy, nauka cywilizacji łacińskiej, Kościoła katolickiego zawsze jest jedna. Ona mówi, że pokój jest zawsze efektem sprawiedliwości. Tam, gdzie nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju. A największym przykładem łamania praw człowieka jest po prostu zabijanie ludzi, zwłaszcza tych nienarodzonych.
Bardzo dziękuję. Pan Marcin Jakubczyk, co stoi na przeszkodzie też takiego budowania powszechnego braterstwa, pokoju, sprawiedliwości. Mówimy o takich hasłach może bardzo mocno głęboko zakorzenionych w chrześcijaństwie, ale nie tylko, takich bardziej uniwersalnych, może też hasła trochę patetyczne, ale może też idąc tym kierunkiem, co stoi na przeszkodzie, co przeszkadza najbardziej w budowaniu takich relacji międzyludzkich, które możemy nazwać braterskimi?
Czy ja na wstępie zaznaczę, tu odwołując się do tego, co ojciec powiedział na początku. Nie znam pełnej treści tej encykliki. Wiem, że ona rzeczywiście dzisiaj została już ogłoszona, natomiast nie wiem jeszcze, co dokładnie zawiera. Z całą pewnością to, co przed chwilą wspomniał pan profesor, konieczne przy takim budowaniu pewnego ładu społecznego, tego braterstwa, pokoju pomiędzy każdym z nas, tej przyjaźni społecznej, konieczne i niezbędne jest kierowanie się Ewangelią, tą dobrą nowiną, tym przesłaniem, jakie zostawił nam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Oczywiście nie wymagamy tutaj, żeby wszyscy ludzie byli nagle osobami wierzącymi, choć bardzo byśmy tego chcieli w trosce chociażby o ich zbawienie. Niemniej jednak niebycie chrześcijaninem, niebycie osobą wierzącą nie sprawia, że nie możemy kierować się zasadami, które ta filozofia chrześcijańska, które nauka Chrystusowa, nauka Kościoła katolickiego w sobie zawiera. To nie jest tak, że musimy od razu być wyznawcami, ale przede wszystkim te zasady tak naprawdę są pewną spójną logiką, spójną nauką, która pozwalałaby zbudować taki ład społeczny, takie wzajemne braterstwo. Natomiast problemem jest to, że ten dialog, o którym się tak dzisiaj często mówi, moglibyśmy powiedzieć, że jest takim fałszywym dialogiem na swój sposób. Fałszywym dialogiem, ponieważ nie zawsze tę Ewangelię uwzględnia, a często ją po prostu w sposób opaczny rozumie i obawiam się, że o ile społeczeństwo, powiedzmy taki Szary Kowalski, może rozumieć to w sposób opaczny, bez żadnej winy, o tyle jest to z całą pewnością zawinione, jeżeli takie opaczne tłumaczenie Ewangelii wypływa od osób, które powinny być, a często są, uzurpują sobie prawo do bycia autorytetami w tej dziedzinie i wtedy taką Ewangelię tłumaczą w sposób opaczny, tłumaczą w sposób błędny, niezgodnie z nauką Kościoła katolickiego. To jest tym bardziej problematyczne, jeżeli do tego Kościoła swoją przynależność deklarują, a to sprowadza nas tak naprawdę do pychy. Pycha nieprzypadkowa jest tym pierwszym grzechem głównym wymienianym, ponieważ po pierwsze jest tym grzechem najczęstszym, a po drugie uważam, że generuje tak naprawdę kolejne grzechy, które są tam bardzo często wymieniane, ponieważ wydaje się nam, że my wiemy to wszystko najlepiej, my wiemy najlepiej, jak ten dialog społeczny budować i niestety bardzo często te elity dzisiejsze, współczesne, to nie tyczy tylko Polski, ale tyczy tak naprawdę całego świata, chcą budować braterstwo i ten pokój społeczny na swoich zasadach w oderwaniu od Ewangelii. Dlatego też tej dzisiejszej encyklice chciałbym się bardziej przyjrzeć, bo jakkolwiek wiemy, że są słuszne intencje i z pewnością dobra nauka papieża Franciszka, o tyle nie jeden raz spotkaliśmy się z czymś takim, że ci przywódcy światowi, ci, którzy próbują nam rozmaity ten dialog na dziwnych zasadach, z całą pewnością niekoniecznie sprawiedliwych, próbują nam dyktować, starają się taką encyklikę, być może będą starali się ją zinterpretować w sposób opaczny, wyrywając poszczególne fragmenty z kontekstu i mam nadzieję, że do tego oczywiście nie będzie dochodziło.
Mhm. Może też w kontekście tego, co pan powiedział, na czym zatem budować dialog, na czym budować porozumienie, jeżeli chodzi o to takie bytowanie, o życie społeczne, o relacje międzyludzkie. My mamy Ewangelię, my mamy nauczanie Kościoła katolickiego również, ale nauczanie Pana Jezusa przede wszystkim. Mamy dekalog, mamy pewne wartości, które dla nas są niepodważalne. Natomiast jeżeli z kimś chcemy budować dialog, kto tych wartości nie zna, nie wyznaje, nie są one jakoś jego, jeżeli chodzi o jego przekonania, to czy jest taka płaszczyzna, która może być polem do rzeczywistego dialogu i budowania tej prawdziwej relacji?
Czcigodny ojcze, drodzy telewizowie, przede wszystkim pamiętajmy o tym, co mówił ojciec święty Benedykt XVI, co dotyczyło dialogu. Dialog w sensie właściwym nie jest taką formą spotkania, w której mamy do czynienia z gadulstwem, gdzie każdy stara się jakby drugiego przekrzyczeć, zmanipulować i w istocie rzeczy to spotkanie przejawia się w jakiejś takiej retorycznej czy erystycznej właściwie walce. Dialog dialog jest wtedy, kiedy ludzie spotykają się, mają dobrą wolę, ale przede wszystkim cechuje ich otwartość na prawdę i wola poznania prawdy. W związku z tym tu nie chodzi o to, żebyśmy jakby poznali rację drugiego człowieka, ale żebyśmy się przez tę rozmowę przybliżyli do prawdy, czyli uzgodnili się z rzeczywistością. Bo prawda to nie jest jakby dzieło naszych przekonań, naszych myśli, ale przede wszystkim coś, co jest obiektywne, coś, co leży poza nami. W związku z tym dialog ma tylko wtedy rację bytu, kiedy on jest nastawiony na poznanie prawdy rzeczywistości. I tutaj w dialogu my musimy zawsze zwrócić uwagę na to, że po pierwsze wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy taką samą równą naturę i godność. Ale niestety żyjemy w różnych cywilizacjach. Są cywilizacje, w których nie ceni się prawdy. Są cywilizacje, w których nawet za pewnego, no jakby to powiedzieć, osobę poważaną uchodzi ktoś, kto okłamie drugich i wprowadzi w błąd i ma wielki przez to szacunek u swoich. Te wszystkie rzeczy trzeba znać, rozumieć, żeby podejmować dialog owocny, żeby on się nie przerodził w gadulstwo, bo bardzo często ktoś pozoruje rozmowę, pokazując jakby swoją wolę rozmawiania, ale nie chodzi mu ani o prawdę, ani o dobro, ani o piękno, ani ostatecznie o świętość. W związku z tym dialog powinniśmy prowadzić jak najbardziej, ale starając się przyjąć tutaj te obiektywne podstawy, bo naiwność jest też grzechem. I ostatnia uwaga. W historii, zwłaszcza narodu polskiego, mamy piękne przykłady, jak niejako dbać o prawa chrześcijan, prawa ludzi, jak właściwie podchodzić do tego. To jest przykład chociażby działania Pawła Włodkowica, który na Soborze w Konstancji przedstawił swój traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do niewierzących, gdzie pokazywał, że my jako ludzie się spotykamy i na gruncie swojego człowieczeństwa możemy się dogadać. Niezależnie od tego, jaką wyznajemy religię, jakie mamy rozumienie niejako tych rzeczy najważniejszych. Tu musi być obiektywna podstawa dialogu. To jest jakby sprawa fundamentalna.
Skoro mamy prowadzić dialog, to też musimy mieć jakieś podstawy. Tak jak pan profesor wspomniał, musimy wiedzieć coś na temat tego, z kim dialogujemy, przynajmniej w jakiejś podstawowej formie poznać jego historię. Natomiast pytanie też, panie Marcinie, jak ten dialog prowadzić? Na co można sobie pozwolić w tym dialogu? Na ile z czegoś zrezygnować ewentualnie? Tutaj kolejne pojęcie, kolejne kompromisu. Czy my możemy jako chrześcijanie, jako katolicy, z czegoś zrezygnować po to, żeby dojść do porozumienia?
Znaczy, no tutaj byśmy zahaczyli pewnie o taki prawniczy trochę temat, czyli te kwestie technik negocjacyjnych i mediacyjnych, tak? Czyli w jaki sposób, jakimi metodami prowadzić tą prawdę, ten dialog, tą dyskusję. Zaraz do kwestii kompromisu się odniosę. Natomiast czy tutaj należałoby w takich rozmowach wprowadzać mediację czy negocjacje? Nie jestem co do tego przekonany, bo to od razu tak naprawdę zakłada spór. Podczas gdy pan profesor tutaj zwrócił uwagę na kwestię fundamentalną, czyli to zagadnienie, na zagadnienie prawdy. Prawda, niektórzy mówią, że leży po środku. Nie. Jeden z publicystów doskonale znanych, Waldemar Łysiak, zawsze zwykł mawiać, że prawda nie leży po środku, tylko prawda leży tam, gdzie leży. Za tą prawdę dawniej, tak jak tutaj też zostało wspomniane, w różnych cywilizacjach różnie reagują na mówienie prawdy. Przypomnę, że Sokrates za to mówienie prawdy stracił życie, oddał życie za prawdę. Dzisiaj za mówienie tej prawdy możemy spotkać się chociażby z ostracyzmem rozmaitym środowiskowym i nie tylko, bo to często prowadzi do spraw sądowych, co na pewno nie jest dobrym wyjściem w tej sytuacji. Żeby móc prowadzić dialog w oparciu o prawdę, bo to jest tak naprawdę podstawowa metoda, która oczywiście wyłączałaby tutaj zbędne niekiedy emocje, tylko tak naprawdę oparta o słuchanie drugiego człowieka, o wsłuchanie się w drugą stronę, ale nie wsłuchanie dla zasady, tylko po to, żeby koniec końców i tak doprowadzić do swojego ja, tylko doprowadzenie do tego, żeby znaleźć rzeczywiście tą prawdę, może znaleźć znaleźć, gdzie ja błądzę, gdzie błądzi też druga strona i odnaleźć tą właściwość. A sposobem na to moim zdaniem jest tak naprawdę nie tylko w państwie polskim, ale w wielu innych krajach, także europejskich i na innych kontynentach. Fundamentem jest tutaj edukacja, nauka. Tutaj jest ukłon także mój kolejny w stronę pana profesora, powrót filozofii do szkół, bo ta filozofia, ja pamiętam, że miałem podstawy filozofii jeszcze w szkole średniej, ta filozofia, nauka tego przedmiotu pozwala nam prowadzić dialog w oparciu o rozmaite normy moralne, w oparciu o wartości ponadczasowe, uniwersalne, uznając je. I tutaj rzeczywiście ten fundament filozofii, czyli nauki arystotelesowskie, Platon, aż do Tomasza Zakwinu, to wszystko w jakiś sposób w młodym człowieku kształtuje umiejętność myślenia, logicznego myślenia, bo wydaje mi się, że w tym pokoleniu, w którym, bo to jest taka choroba cywilizacyjna, ta nieumiejętność prowadzenia dialogu, tylko raczej jest to monolog i później nie słuchamy tej drugiej strony. I to się wywodzi tak naprawdę z pewnego kryzysu edukacyjnego. Stąd też nie ukrywam, że razem z panem profesorem na pewno cieszymy się, że ministrem edukacji został profesor Czarnek, bo to jest szansa. Uważam, że to jest duża szansa na to, aby w tym zakresie już położyć pewne podwaliny. I tak naprawdę to nam będzie dopiero pomagało ten dialog jakoś prowadzić. Natomiast co do kompromisu, często w przypadku chociażby tego kompromisu w sprawach ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego, czyli tego kompromisu aborcyjnego w Sejmie, mówimy zgniły kompromis. Kompromis w moim przekonaniu zawsze jest swego rodzaju zgnilizną, bo kompromis, jeżeli miałby być rozwiązaniem zadowalającym obydwie strony, ale wcale nie ujmującym tak naprawdę prawdy, tego kluczy i takiego rozwiązania, które ma służyć prawdzie, zawsze będzie kompromisem zgniłym, jest złym rozwiązaniem. Więc to nie chodzi w dialogu o to, aby doprowadzić do kompromisu, który ma zadowolić jedną ze stron bądź drugą, choć tak naprawdę żadnej do końca, bo to nie jest rozwiązanie, które doprowadzi do jakiegokolwiek, nie wiem, efektu, skutku. Ten kompromis prawny, który w tej chwili mamy w Sejmie, w polskim prawodawstwie, w postaci kompromisu aborcyjnego, jest rozwiązaniem, które rokrocznie prowadzi do śmierci ogromnej liczby niewinnych istot. Istot, jakimi są dzieci nienarodzone. Więc nie można mówić, że ten kompromis jest jakimś pozytywnym efektem dialogu. To nie jest dojściem do prawdy, a prawda jest taka, że mamy wybór między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci i powinniśmy się opowiedzieć jednoznacznie po stronie cywilizacji życia.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Zapytałem o kompromis, dlatego że patrząc na sytuację międzynarodową, na różne umowy, które się podpisuje, czy dokumenty, deklaracje, bardzo często one są tak zwanym pustosłowiem, one są kartką papieru, która została podpisana, jak mówimy kolokwialnie, że papier wszystko przyjmie, rzeczywiście przyjmuje te górnolotne słowa wypowiadane przez jedną i drugą stronę. Natomiast wydaje się, że to jest takie bardzo płytkie, takie powierzchowne tylko i wyłącznie dotykanie problemu. Nie ma wejścia w głębi, tak jak panowie też mówicie. Nie ma tego wspólnego poszukiwania prawdy, a znaleźć ją można tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Mówimy o dialogu, ale też mówimy dzisiaj o pojednaniu. Pojednanie zakłada jakiś spór. Pojednanie zakłada wcześniej coś, co nazwać byśmy mogli jakąś kłótnią, wojną, waśnią, jeżeli chodzi o te dwie strony. Jak byśmy scharakteryzowali pojednanie, panie profesorze? Czym ono jest?
Jeszcze słówko co do kompromisu, bo jedną rzecz musimy też poruszyć. Ja wiem z wykładu pana profesora Piotra Jaruszyńskiego, który kiedyś wysłuchałem, że kompromis jako pewna instytucja pojawił się w prawie rzymskim. I to była właśnie pewna forma ugody, powiedzmy, między dwoma osobami, które czymś handlowały. W związku z tym kompromis jest czymś wskazany w naszej kulturze, ale on może dotyczyć spraw handlowych, utylitarnych, powiedzmy, ktoś chce kupić gospodarczych. W związku z tym ktoś chce kupić, powiedzmy, samochód mój za 10 tysięcy, ja proponuję 12 tysięcy, możemy dojść do jakimś krakowskim targiem, do jakiegoś pojednania tutaj, kompromisu. Natomiast kompromisu nie ma w dziedzinie prawdy. Jeśli ktoś pyta, czy 2 plus 2 jest 4, czy 2 plus 2 jest 7, no to drogą kompromisu dojdźmy do prawdy. No nie. Kompromis jest pewną formą ugody między ludźmi w sprawach utylitarnych. Natomiast pojednanie, o które ojciec pyta, otóż ono zawsze jest potrzebne ludziom i ono zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy jedna z osób jest skrzywdzona przez drugiego człowieka, kiedy dokonuje się zło. Oczywiście wszelkie tutaj pojednanie musi zakładać sprawiedliwość i musi też zakładać to, co my, chrześcijanie, katolicy, nazywamy właśnie stanięciem w prawdzie. Nie ma autentycznego pojednania bez nazwania rzeczy po imieniu, zła złem, dobra dobrem, krzywdy krzywdą. W związku z tym tutaj jest też fundamentalna sprawa stanięcia w prawdzie, czyli porzucenia tego, co zagraża człowiekowi najbardziej, tym czymś jest oczywiście również pycha. Dzisiaj świat jest dotknięty ogromną pychą. Ta pycha się przejawia na wiele różnych sposobów, przede wszystkim w przekonaniu o tym, że człowiek jest źródłem prawdy, dobra i piękna i że ten sąd mój własny, indywidualny jest jedynym sądem i jemu się ma podporządkować cała rzeczywistość, drugi człowiek. Wtedy jest niemożliwe pojednanie. Narody potrzebują pojednania, potrzebują przebaczenia. My jako ludzie potrzebujemy, bo wtedy następuje autentyczny pokój. Ale to wszystko zakłada przede wszystkim stanięcie w prawdzie.
Bardzo dziękuję. Zatem to pojednanie, które no jest potrzebne w relacjach międzyludzkich, które jest, tak jak pan profesor wspomniał, jednym z pewnych warunków do tego, żeby relacje międzyludzkie były takie, jak należy. I ono jest potrzebne nam. Mam tutaj na myśli każdego konkretnego człowieka, który z jednej strony krzywdzi, a z drugiej strony jest, czy bywa, skrzywdzony. My dzisiaj rozmawiamy o dyskryminacji chrześcijan, więc no, o takiej krzywdzie też myślimy. Patrzymy na Polskę, patrzymy na Europę, patrzymy na świat. Przychodzą nam na myśl różne sytuacje dyskryminowania chrześcijan, od tych takich sztandarowych, gdzie chrześcijanie są prześladowani, mordowani za to, że są chrześcijanami, że są katolikami, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale też patrząc chociażby na ostatni czas tak zwanej rewolucji neomarksistowskiej, no tutaj też musimy powiedzieć o tym, że świat chrześcijański jest w pewnym sensie dyskryminowany. Patrząc chociażby też na konwencję stambulską, wracam do tego, co powiedział pan Marcin Jakubczyk o tym, że nasze wartości, wartości chrześcijańskie są uniwersalne i one są płaszczyzną do dialogu dla nas, ale też mogą być dla każdego. Natomiast sama konwencja stambulska, jako przykład tylko podaję, mówi o tym, że no właśnie chrześcijaństwo czy katolicyzm jest źródłem przemocy.
Przemocy?
No, który z nas teraz, panie profesorze?
Proszę,
pan profesor. A, dobra, dzięki. Tak, była taka wypowiedź, chyba zdaje się, że pani senator Staneckiej, jeżeli dobrze wiem, Morawskiej-Staneckiej, która tutaj skrytykowała mocno rzeczywiście, powołując się na konwencję stambulską, naukę, wychowanie w duchu chrześcijańskim, mówiąc, że jest to, że jest to źródło przemocy. To jest oczywiście absurd, bo pani senator, czy nie pamiętam, czy pani senator nie pełni funkcji wicemarszałka Senatu, wykazała się tutaj przede wszystkim nieznajomością zupełnie faktu bycia chrześcijaninem, bycia katolikiem. To jeżeli ktoś deklaruje sam fakt bycia chrześcijaninem czy też katolikiem to jeszcze nic nie oznacza, bo doskonale wiemy o tym, że są takie osoby w przestrzeni publicznej, które mówią tak o sobie, a jednak to, co wspomniałem wcześniej, a jednak wygłaszają poglądy zupełnie z tym sprzeczne. I tak samo ma to miejsce w przypadku wychowania. Osoba, która wychowuje w duchu chrześcijańskim, w duchu nauki Kościoła katolickiego, w żaden sposób nie skrzywdzi dziecka, a wręcz przeciwnie. Natomiast tych przykładów, no te przykłady można mnożyć, jeżeli chodzi o tą naukę, o tą ideologię neomarksistowską we współczesnym świecie. Ona już nie raczkuje, nie pełza, a po prostu śmiało kroczy i co gorsza coraz śmielej wkracza do naszego kraju. Te przykłady z ostatniego czasu, czyli rozmaite symbole ideologii LGBT na pomnikach, chociażby na pomniku Chrystusa przed Kościołem Świętego Krzyża, to myślę, że do tego się za chwilę odniesiemy. Ja cofnę się jeszcze do przykładu sprzed 10 lat. To był jeden z pierwszych takich przypadków, kiedy mogliśmy obserwować, w jaki to sposób osoby pełniące funkcje państwowe w sądownictwie w sposób szczególny w innych państwach dopuszczały się w jasny sposób naginania prawa pod takim kątem, aby tych chrześcijan zamknąć w zakrystii, bo jeżeli dobrze pamiętam, takiego określenia chyba jeszcze w latach 90., na początku lat 90. używał w Polsce Adam Michnik. Przypomnę sprawę Shirley Chaplin, to była anglikanka, akurat pielęgniarka, która to była znana sprawa, chciała nosić krzyżyk. Nosiła ten krzyż, pasyjkę tak naprawdę, krzyż z Panem Jezusem w pracy z pacjentami. Została oddelegowana do pracy biurowej, ponieważ nie wolno jej było, zakazała jej tego dyrekcja. Co ciekawe, sąd w swoim uzasadnieniu stwierdził, że noszenie krzyża nie jest uwarunkowane przez prawo chrześcijańskie, przez prawo Kościoła katolickiego, podczas gdy noszenie chusty przez osoby wyznania muzułmańskiego, owszem, jest, więc te osoby, jeżeli są pielęgniarki tego wyznania, tak, mogą to nosić w przestrzeni publicznej, w szpitalu i to nie może urażać żadnego z pacjentów, a ten krzyżyk może urażać. Takie przykłady możemy mnożyć. W Polsce drukarz z Łodzi, słynny przypadek tego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów promujących, jeżeli dobrze pamiętam, jakąś organizację homoseksualną. Dwa przypadki piekarzy, jeden z Belfastu w Irlandii, drugi, jeżeli dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, którzy odmówili upieczenia ciasta. Uwaga! Nie ze względu na to, że zamawiającym była osoba o odmiennej orientacji seksualnej, ale dlatego, że miał być napis na tym torcie: popieramy związki homoseksualne. Z kolei sytuacja w Stanach Zjednoczonych dotyczyła tego, że tort miał być zamówiony w odpowiednich barwach z okazji tego, że jeden z panów zmienił, jeżeli dobrze pamiętam, płeć. Także to były sytuacje absurdalne, ale sądy tak naprawdę stawały po stronie nie cukierników, nie piekarzy, nie osób, które tak naprawdę mogłyby się powoływać na własną wolność religijną, na wolność do przekonań, ale czy nawet po prostu wolny rynek, bo są przedsiębiorcami i mogą przyjąć zlecenie, bądź tego zlecenia nie przyjąć i mają do tego pełne prawo. Jednak sądy stawały po drugiej stronie. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że ostatnia nominacja do Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa, poczyniona w stosunku do nowej pani sędzi, jest tutaj krokiem znakomitym, w świetnym kierunku i daje pewne światełko w tunelu, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych to będzie się jednak zmieniało i szło w dobrą stronę. I przypadek najświeższy sprzed kilku tygodni. Francuskie małżeństwo mieszkające w Warszawie wraca z Marszu dla Życia. Zaszli, jeżeli dobrze pamiętam, do Hali Gwardii. Chcieli coś zjeść, chcieli napić się kawy. Mieli malutką, kilkucentymetrową wlepkę pro-life z malutkim dzieckiem i zdaje się, że napisem ratuj mnie. Jaka była sytuacja z tego, co relacjonowało to małżeństwo, ta para? Ten wzrok już był wrogi od samego momentu, kiedy oni się tam pojawili. Nie wiem dlaczego, bo z tego, co się zorientowałem, normalni ludzie ubrani tak jak każdy inny człowiek na ulicy. Kelner podszedł do nich, zapytał, no tutaj oni już chcieli złożyć zamówienie, zapytał prosto, że czy państwo należycie do organizacji jakiejś pro-life. No nie, ale wracamy z Marszu dla Życia. No w takim razie państwa nie obsłużę. I to jest z kolei przykład już nie od strony prawnej, ale od strony społecznej, jaki następuje ostracyzm, tak? Nie będzie taka osoba obsługiwana, dlatego że ma inne tak naprawdę poglądy niż my. A nie wiemy tak naprawdę każdego dnia, z iloma osobami spotykamy się na ulicy, w autobusie, w tramwaju, w trolejbusie. Nie wiemy, ile takich osób mijamy codziennie w sklepie, które mają inne poglądy od nas. I to nie jest w żaden sposób powód jeszcze do tego, nawet jeżeli się z nimi fundamentalnie nie zgadzamy, jeżeli spotykam nawet osobę o poglądach aborcyjnych, to nie jest powód do tego, żebym ja tą osobę konkretnie potępiał. Potępiamy zawsze czyn. To tak patrząc z naszej strony chrześcijańskiej. Natomiast z drugiej strony jest to pokazuje tak naprawdę, jaka jest wola dialogu, czy też raczej nie tego, to jest wola fałszywego dialogu. Narzucenia nam, osobom wierzącym, albo może nawet niewierzącym, ale wyznającym określony światopogląd. Światopogląd oparty na tych wartościach, które pozwoliły temu światu przez te tysiące lat przetrwać. I jeżeli z takimi osobami spotykają się osoby, powiedzmy, z tej lewicowej strony, lewicowo-liberalnej, z innym światopoglądem, w konkretny sposób następuje ostracyzm, niechęć do pomocy. Jeszcze przykład ze stycznia 2020 roku, może nie bezpośrednio odnoszący się do religii, ale lekarz, który później tłumaczył to oczywiście, że to był ironiczny żart, wywiesza na drzwiach swojego gabinetu karteczkę z napisem, że osób popierających Prawo i Sprawiedliwość nie obsługuje. W moim odczuciu jest to rzeczywiście, jest to wykroczenie, jest to być może coś graniczące nawet z przestępstwem. Nie wiem, złożyłbym zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia takiego przestępstwa, podczas gdy z tego co wiem, prokuratura w Gdyni odmówiła wszczęcia śledztwa, bo nie wyczerpywało to żadnych znamion. Jeżeli nie jest to niechęć do udzielenia pomocy, do czego jest zobowiązany lekarz, to nie wiem, jak taką sytuację nazwać. Ale to są takie standardowe przykłady tego, jak wygląda dialog z drugiej strony i dlaczego ten dialog jest fałszywy i w jaki sposób próbuje się nam to narzucić i w jaki sposób też dyskryminowane są osoby wierzące tylko dlatego, bo nie dlatego, że chcą, próbują komuś narzucić swoje poglądy, swoją wiarę, że próbują nawet ewangelizować, chrystianizować. Nie. Dlatego, że nie wstydzą się swojej wiary, nie wstydzą się Chrystusa, nie boją się do tego Chrystusa przyznawać. Takie są konsekwencje w dzisiejszym świecie. I my, jako osoby wierzące, jesteśmy zobowiązani do tego, aby stawić temu opór. W jakiś sposób, nie mówię, żeby atakować w sposób jakiś zdecydowany, nie wiem, i nawoływać do nienawiści wobec tych osób, czy też przemocy. Broń Panie Boże, to nie jest nasza droga, ale musimy się temu postawić, musimy sami dać świadectwo.
Jeszcze dopowiem, skojarzyło mi się z tą konwencją stambulską jeszcze kwestia taka, czy chrześcijanin, czy katolik może być źródłem przemocy. Nie powinien, ale wielu jest też takich chrześcijan, katolików tylko z nazwy, tylko ochrzczonych jakoś tak z przyzwyczajenia, czy tak wypadało w rodzinie zrobić. Natomiast z tym chrześcijaństwem i katolicyzmem nie mają nic wspólnego, więc też te zasady, które proponuje Jezus Chrystus, no są dla nich czymś obcym. Panie profesorze, chciałem dopytać jeszcze o te formy dyskryminacji chrześcijan w dzisiejszym świecie. Pan Marcin Jakubczyk konkretne przykłady podał. Jakie jeszcze formy, jakie może jeszcze też przykłady w dzisiejszym świecie widzimy, obserwujemy dyskryminacji chrześcijan?
Czcigodny Ojcze, one będą bardzo różne, a to wszystko wiąże się z odpowiedzią na jakby bardzo zasadnicze pytanie, dlaczego w ogóle ta dyskryminacja ma miejsce, dlaczego jest walka z chrześcijaństwem i w ogóle z prawami chrześcijan. Otóż musimy sobie zdać sprawę z tego, że bycie chrześcijaninem nie sprowadza się tylko do jakiegoś subiektywnego przeżycia emocjonalnego związanego z religią, prawda? Bo bardzo często tak się zdarza, że my redukujemy nasze życie religijne do pewnych przeżyć emocjonalnych. Nie. Prawdziwe życie chrześcijańskie wiąże się z przyjęciem prawdy objawionej i ze zmianą swojego życia, z życiem według Ewangelii, według zasad, a przecież chrześcijaństwo już od samego początku, zwróćmy uwagę na to, co się działo w pierwszych wiekach, wymaga na przykład, aby czcić Boga, a zatem nie cesarza. Pierwszy konflikt, który znamy z historycznie udokumentowany walki z chrześcijaństwem, on ma właśnie podłoże w tym, że bycie chrześcijaninem do czegoś konkretnie, realnie zobowiązuje. Właśnie do tego, żeby żyć ostatecznie dla Pana Boga, a zatem nie dla ziemi, nie dla cesarza, nie dla polityki. Proszę więc zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie się pojawia chrześcijaństwo, pojawia się zawsze monogamiczne, nierozerwalne małżeństwo, co za tym idzie potrzeba wiernności zasad chrześcijańskich w dziedzinie życia seksualnego. Pojawia się poszanowanie pracy fizycznej, a co za tym idzie walka ze wszelkiego rodzaju formami niewolnictwa. Pojawia się także wielka troska o wymiar sprawiedliwości w całej przestrzeni życia publicznego, więc eliminacja msty. No i pojawia się wreszcie wielka walka o to, aby życie osobowe, religijne człowieka było właśnie jego własnym życiem, a nie było zdominowane przez polityków, partie, ideologię lub też jakieś inne organizacje. W związku z tym tych form dyskryminacji będzie bardzo wiele. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na tę jedną formę dyskryminacji, która się dokonuje bardzo często za sprawą jakiejś takiej fałszywej etyki, fałszywej filozofii. No dzisiaj jesteśmy świadkami na przykład wystąpień nawet księży katolickich, którzy, mówię tutaj o księdzu Wierzbickim czy księdzu rektorze byłym Katolickiego Uniwersytetu Andrzeju Szostku, którzy bardzo źle pojmują sprawy fundamentalne związane czy to z życiem ludzkim, czy z wolnością sumienia i ostatecznie z tego powstaje wielki bałagan. W związku z tym taka też uwaga, wszyscy jesteśmy po grzechu pierworodnym, wiadoma rzecz, mamy skłonność do błędów, do zła, ale jest tutaj ogromna potrzeba, aby na uniwersytetach, w przestrzeni publicznej była zdrowa nauka, jednoznaczna zdrowa nauka, która nie prowadzi do jakiegoś zawirowania intelektualnego, z którego no, może wynikać czasami dobro, czasami zło.
Bardzo dziękuję. Dialog i pojednanie, a dyskryminacja chrześcijan to temat, który dzisiaj podejmujemy w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan profesor Paweł Skrzydlewski i pan Marcin Jakubczyk. Zapraszam państwa do tego, by telefonować, by ubogacać nas, by rozmawiać, zadawać pytania, dzielić się refleksjami, współtworzyć rozmowy niedokończone. Numery telefonów do naszego studia telewizyjnego są następujące. Dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 6300 i 536 6400. Dla widzów z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Dialogi pojednania, dyskryminacja chrześcijan. Patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, współcześnie, na ten dialog, który nie wiem, czy jest, czy go nie ma tak naprawdę, jeżeli chodzi o i czy w ogóle da się nawiązać dialog z tymi, którzy są przedstawicielami tej neomarksistowskiej rewolucji, ale wydaje się, że dzisiaj to jest jakby przełożenie nacisku, fundamentów na stronę drugą. Raczej próbuje się stworzyć wrażenie, że to osoby, no tak zwane LGBT+, są dyskryminowane, są prześladowane, są marginalizowane, wręcz jest toczona z nimi jakaś walka. Więc pytanie też o naszą reakcję jako chrześcijan, katolików, naszą postawę, jaką powinniśmy w tej kwestii przyjąć. Pan Marcin Jakubczyk, bardzo proszę. Może.
Tutaj pozwolę sobie właśnie, nawiązując do tego pytania, odpowiadając na pytanie ojca, jednocześnie nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi, doprecyzuję, bo rozróżnimy przemoc, przemoc fizyczną, nawoływanie do tej przemocy od walki. Przemoc fizyczna oczywiście jest tutaj absolutnie niedozwolona, nie do wyobrażenia. My tego nawet jako osoby wierzące nie bierzemy w ogóle pod uwagę, bo to nie jest po pierwsze metoda dialogu, to nie jest rozwiązanie, ale walka jest konieczna. My nie możemy, mamy obowiązek jako osoby wierzące, jako chrześcijanie, mamy obowiązek prowadzić walkę, nie wolno nam milczeć. Zresztą jest, mówimy często o eklezja milicję, tak, o tym kościele walczącym, kościele, który walczy o prawdę, walczy o zbawienie także dla swoich wiernych i tutaj my stojąc mówiąc, wprawdzie wiemy, że w stosunku do tych zarzutów, które padają, do tych oskarżeń, do tych ataków, próby dyskryminacji osób wierzących, my musimy reagować. Musimy podjąć walkę de facto obronną, ale tą obroną, która ma nas doprowadzić do takiego stanu, w którym także ci, którzy nas atakują, znajdą tą drogę do zbawienia, znajdą prawdę, bo też o to nam chodzi. My nie chcemy dla nich tak naprawdę niczego złego, ale w obronie prawdy musimy stanąć. Natomiast czy w ogóle możemy mówić o dyskryminacji w dzisiejszym świecie, w Polsce chociażby osób odmiennej orientacji seksualnej? Nie ma takiej możliwości. Zresztą proszę zwrócić uwagę na niedawną wypowiedź ministra tak naprawdę INSPE, czyli profesora Przemysława Czarnka, który powiedział, że nie będzie, że on nie chce żadnej wojny ideologicznej i nikt tak naprawdę ze strony Kościoła, ze strony szeroko rozumianego obozu prawicy nie chce wojny ideologicznej. Ja podam taki przykład z własnego doświadczenia z minionych wakacji. Wyjeżdżałem z kraju na mniej więcej kilka dni. W mediach szalał temat Margot. Nie wiem, Margot, nie, tak naprawdę trudno mi też to się ustosunkować, jak powinienem tę osobę nazywać, tego pana. Wracam, jest temat z kolei tęczy, symboli tęczy, które zostały porozwieszane, którymi były profanowane rozmaite pomniki na terenie miasta stołecznego Warszawy. To teraz pytanie, jak należy postawić, kto ten temat wywołuje, kto próbuje wytworzyć wojnę ideologiczną i taką dziwną atmosferę, takie przekonanie, że te osoby są w naszym kraju osoby o odmiennej orientacji seksualnej, są w naszym kraju dyskryminowane. Nie są, bo czy zostały podjęte jakieś działania w międzyczasie, działania od strony formalno-prawnej, które miałyby na celu ograniczenie praw tych osób, czy miały miejsce jakieś, nie wiem, ataki, incydenty, przemoc fizyczna, szczególnie ze strony, nie wiem, aparatu państwowego, przedstawicieli tego aparatu. Nie, nic takiego nie miało miejsca, wręcz przeciwnie. Tak naprawdę każda forma ataku, forma, nie wiem, jakiejś przemocy, zarówno wobec osób prześladowanych, zarówno wobec osób odmiennej orientacji seksualnej, czy osób, nie wiem, które nie mają włosów, każdej grupy społecznej, jest to jednoznacznie potępiane ze strony społeczeństwa, ze strony władz państwowych. Poza tym te osoby mówią, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, ale rzeczywiście, że jest. Są osoby odmiennej orientacji seksualnej i jest ideologia. Tylko teraz moje pytanie jest takie, po co samemu się tak naprawdę stygmatyzować, bo to jest takie samostygmatyzowanie się, zaliczanie się do jakiejś grupy społecznej, tworzenie, sztuczne wytwarzanie grupy społecznej, która ma być z jakichś względów traktowana w sposób, nie wiem, wyjątkowy, inny, tworzenie z siebie takiej grupy specjalnej troski, podczas gdy tak naprawdę my cały czas podkreślamy, że to są tacy sami ludzie, jak wszyscy inni, zasługują na ten sam szacunek, mają inną orientację, która jest ich wyłącznie prywatną sprawą i nie ma potrzeby, aby z tego tworzyć taką dziwną atmosferę, na której koniec końców cierpią osoby spod znaku Kościoła katolickiego, bo to nas się o to wszystko później oskarża. A my naprawdę chcemy otoczyć te osoby modlitwą, o to, co często też są później pretensje, zupełnie nieuzasadnione, bo tak naprawdę chcemy dla tych osób czegoś dobrego, ale to tego nie chcą akurat przyjąć. Więc taka sytuacja jest tak naprawdę efektem tego, że ta ideologia działa i umysły tej grupy społecznej, bo tak to należy niestety w tym momencie określić, są przez tą ideologię w jakiś sposób omamione. Skąd to się wszystko bierze? Tutaj przed chwilą pan profesor powiedział, no tak naprawdę ujął klucz problemu, bo to te wypowiedzi chociażby hierarchów Kościoła katolickiego, znaczy hierarchów, w tym przypadku księdza profesora Alfreda Wierzbickiego i Andrzeja Szostka, pokazują nam tak naprawdę, że wszystko sprowadza się, to o czym wspomnieliśmy na początku, do pychy, do takiego, nie wiem, z jednej strony świadomości, nie wiem, takiej dziwnej świadomości, że mamy oczywiście rację w każdym aspekcie, mimo że tej racji nie mam i wszyscy, tak naprawdę cała ta nauka i filozofia, z której się wywodzę, w tym momencie filozofia chrześcijańska, nauka Kościoła katolickiego twierdzi co innego, ale ja to rozumiem po swojemu i uważam, że mam rację. To jest jeden problem, a drugie, i to także jest sprzeczne z nauką Kościoła, mam wrażenie, mogę się oczywiście mylić, bo nie siedzę w umyśle ani księdza profesora Wierzbickiego, ani księdza profesora Szostka, ale wydaje mi się, że jest tutaj jakaś taka silna potrzeba uzyskania akceptacji od współczesnego świata, podczas gdy Jezus Chrystus powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata i będą was atakowali, będą was opluwali z mojego powodu, więc w moim przekonaniu to, że jesteśmy atakowani przez osoby, przez środowiska, przez grupy społeczne, przez osoby, które odrzucają naukę chrystusową, to dla mnie, jako dla osoby wierzącej, to jest to jakiś powód, no nie powiem, że do dumy, bo nie chciałbym oczywiście, żeby takie sytuacje miały miejsce, ale jest to jakaś wskazówka, że idziemy w dobrym kierunku i nie powinniśmy tego poklasku szukać, szczególnie jako osoby, które twierdzą, że zaliczają się do Kościoła katolickiego i deklarują się jako osoby wierzące.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, halo.
Halo, ja bardzo to ubolewam.
Kto mówi do nas?
Ja jestem dziedzica. Ja zawsze dziewica. Bardzo to ubolewam, że ci w ogóle ludzie o odmiennej orientacji mają w ogóle głos. Oni moim zdaniem to są ludzie nienormalni według mnie.
No panie Adamie, każdy może mieć swoje zdanie, natomiast no,
jeśli mogę, to
delikatni w osądach. A pan profesor, bardzo proszę, czy mają nie mieć głosu tacy ludzie, jak to wygląda?
I jeśli mogę, to króciutko chciałbym odpowiedzieć panu. Proszę zwrócić uwagę, że nawet kiedy człowiek czyni wielkie zło, a bez wątpienia to nieuporządkowanie, jakim są akty homoseksualne, rozpusta, wyuzdanie i wszelkiego rodzaju tutaj nieporządek w dziedzinie seksualnej, ono nie odbiera człowiekowi jego człowieczeństwa. Ale trzeba zwrócić uwagę wyraźnie na to, że nie można stawiać wypowiedzi ludzi właśnie nieuporządkowanych seksualnie, prowadzących właśnie tutaj taki tryb życia na równi z wypowiedziami osób, które działają i postępują zgodnie z naturą, zgodnie z porządkiem. W związku z tym też jest odpowiedzialność za co? Za to, aby do przestrzeni życia publicznego nie dostawały się poglądy fałszywe i fałszywa nauka, która mogłaby zwodzić innych. Ja tylko przywołam tutaj przykład świętego Tomasza z Akwinu, jego słynne dzieło Summa Contra Gentiles. On zwraca uwagę na to, że właśnie rzeczą ludzi mądrych, mędrców jest nie tylko poznawać prawdę, ale także jej bronić przed różnego rodzaju wynaturzeniami. W związku z tym ta polemika z niewłaściwymi wypowiedziami powinna mieć miejsce i też próba obrony w ten sposób prawdy. Ale to wszystko musi się odbywać w sposób godziwy, właściwy, nie niszczący i nie zniechęcający drugiego człowieka, ale zachęcający go do tego, aby przemienił się i żył prawdą.
Bardzo dziękuję. Prosimy. Halo?
Mówi Anna.
Witam pani Anno. Prosimy.
Ja uważam, że teraz jest czas do dawania świadectwa. No my jako chrześcijanie musimy dawać świadectwo. Więc mogę powiedzieć, że byłam kiedyś w Teatrze Polskim i w loży rządowej. No, tacy bardzo elegancko ubrani ludzie, między innymi młody mężczyzna, który miał tak zarzucony szalik na bok, tak wspaniale się prezentował. Ja po prostu się śmieję, że co ich trzeba leczyć? Ja mówię, proszę pana, proszę się nie śmiać. Im trzeba podać pomocną dłoń. Ja mówię, a poza tym mężczyźni współżyjący ze sobą nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Całkowicie ten człowiek już przestał, uśmieszek zszedł z twarzy i również przestał się wypowiadać. I tak sobie pomyślałam, no, czy on przypuszcza, bo ja jestem taka nie niskiego wzrostu, że taka osoba, prawda, tutaj w tej loży obok zabierze głos, że go no mu taką prawdę, prawda, ewangeliczną przekazałam. Także no i ciągle myślę o tym, że właśnie jak Pan Bóg przygotowuje człowieka do dawania świadectwa, do obrony, do obrony no, praw bożych. A to są no, biedni ludzie. Zresztą ja wielokrotnie rozmawiałam z nimi pod Sejmem. Trzeba z nimi po prostu rozmawiać. Tak uważam. Bardzo dziękuję prelegentom za wspaniałe słowo, bo siedzę i naprawdę chłonę każde słowo. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Anno. Pozdrawiamy również. Z Panem Bogiem. Panowie, słowo komentarza.
Myślę, że nic dodać, nic ująć. Pani tutaj wyraziła chyba wspólną naszą opinię, ale istnieje właśnie dzisiaj. Wydaje się, że dzisiaj istnieje sposób szczególny i ta powinność spoczywa na profesorach, nauczycielach, katechetach, kapłanach. Dawanie świadectwa prawdzie i obrony tej prawdy w przestrzeni publicznej z uśmiechem, życzliwie, ale i stanowczo, i z odwagą, bo przecież ostatecznie chodzi tutaj o sprawy najważniejsze. Jeśli człowiek tę prawdę w sprawach najważniejszych zagubi, będzie też źle żył, a jeśli będzie źle żył, zamknie się też prędzej czy później na łaskę Pana Boga, no i straci to, co najcenniejsze w życiu człowieka, życie wieczne, w przyjaźni z Panem Bogiem. W związku z tym miłość nas zobowiązuje, właśnie ta braterska, do tego, żeby upominać, wskazywać i zwalczać tego typu stanowiska, które stoją w sprzeczności z naturą człowieka, bo przecież akty homoseksualne stoją w sprzeczności z naturą. To jest oczywista sprawa. Łamią ten porządek naturalny i stoją w sprzeczności z Ewangelią, bo to przecież Ewangelia wyraźnie te akty ocenia. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten głos.
Bardzo dziękuję. Też w kontekście tego, co czytamy w Ewangelii i co podkreślał ksiądz Jerzy Popiełuszko, by zło dobrem zwyciężać, bo jeżeli, to też panowie mówili w dzisiejszej audycji w programie, że no takim przekrzykiwaniem się czy zakrzykiwaniem się nawzajem do niczego nie dojdziemy tak naprawdę, więc myślę, że przykład pani Anny jest doskonały z uśmiechem, z konkretnym przekonaniem swoim ugruntowanym. Wychodzimy i rozmawiamy z każdym człowiekiem. A druga kwestia, która też gdzieś przychodzi mi do głowy, czy to jest normalne, czy nienormalne, czy to jest choroba. Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła w pewnym momencie homoseksualizm z listy chorób. Według opinii profesorów, pewnie też ekspertów i tak dalej. Natomiast no to jest też jakiś krok do tego, żeby promować takie modele postępowania, takie modele budowania związków trwałych czy mniej trwałych. Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę. Halo, prosimy.
Halo, witam serdecznie pana redaktora i panów profesorów, którzy ten temat podjęli.
Witamy.
Ja zgadzam się z tym, że trzeba tolerować i trzeba z miłością podchodzić do wszystkich, ale uważam, że te wszystkie profanacje naszych świętości, krzyża, figur, czy odprawianie fałszywej mszy świętej, takie przez tych ludzi, powinno być bardzo, a bardzo karane. To jest moje zdanie i naprawdę i myślę, że to rząd powinien się tym zająć bardzo intensywnie i powinien się różne prawa wystosować, ustalić prawa, żeby tego nie dopuścić do tego, bo to jest nasza świętość, nasza religia, nasz katolicyzm i to są te msza święta. Jakże może taki ktoś tam celebrować przeświętą jako biskup, jako tam pomocnicy, czy coś, to panowie widzą, znają to. To wszystko. Dziękuję serdecznie. Może przede wszystkim jedna sprawa. Wszyscy katolicy niech się wezmą za różaniec, za modlitwę. To w ten czas będzie dużo lepiej. Szczęść Boże wam wszystkim.
Boże.
Z Bogiem.
Widzę, że pan
Szczęść
Stanisław. Boże. Dziękujemy serdecznie, panie Stanisławie. Jak to jest? Może panie Marcinie, jako prawnik, można to zrobić, jeżeli chodzi o te kwestie, żeby... No tutaj jest kwestia, nie wiem, chyba obrazy uczuć religijnych. Jak
oczywiście, że jest obraza uczuć religijnych i w niektórych przypadkach moglibyśmy mówić, bo przecież takie sytuacje też mają miejsce o tak naprawdę bezczeszczeniu miejsc kultu, bo w ostatnim czasie to niestety narasta także u nas w Polsce. To już nie jest tylko problem Niemiec czy Holandii, gdzie laicyzacja poszła naprawdę tak daleko, że nikt na to nie zwraca uwagi. I są do tego środki prawne. Natomiast problemem jeszcze może być i w jakimś tam stopniu na pewno na świecie to stanowi problem, co te przypadki, które wcześniej wymieniłem, tego dowodzą. Pytanie, jaka jest kondycja tak naprawdę polskich sądów? I tutaj oczywiście trzeba podkreślić, że w przeważającej większości, te 90-80% sędziów to są naprawdę znakomici fachowcy i porządni ludzie, tylko że zwróćmy uwagę na to, że zło ma to do siebie, że jest zawsze bardziej wyjaskrawione od dobra i bardziej zwraca na siebie uwagę. I to, co my obserwujemy w przestrzeni publicznej, to są niestety te przypadki tychże sędziów, którzy swoją postawą, skandaliczną postawą niekiedy, skandalicznymi uzasadnieniami, czasem nawet do bardzo błahych spraw, zwracają uwagę tak naprawdę na tą część mocno zdemoralizowaną, ale która wywiera istotny wpływ na wyroki w takich ważnych kwestiach, chociażby jak kwestia obrazy uczuć religijnych, czy kwestia karania za to. Zwróćmy uwagę na to, że kto ojciec, który kocha, ten karci swoje dzieci. Tu nie chodzi teraz o to, żeby karząc osoby wyznające inne poglądy, powiedzmy, nie wiem, mające poglądy zbliżone do ideologii obcych nam, wywoływać jakieś napięcia społeczne. Tak wcale nie jest, ale proszę zwrócić uwagę chociażby na to, jak w przeszłości karani byli kibice, często Bogu ducha winni, ale ukarani za nie swoje czyny byli wszyscy, powiedzmy, wobec których stosowano odpowiedzialność zbiorową. Pamiętamy ten konflikt rządu Platformy Obywatelskiej z kibicami i wtedy jakoś te środowiska nie protestowały, to wszystko było dla nich w porządku. W tym momencie, gdybyśmy podjęli takie działania, a przecież kilka takich postępowań się toczy, mam pewne obawy co do tego, że będzie oczywiście mowa o tym, że są to prokuratury upolitycznione, że sądy są już upolitycznione, a kompletnie niewychowawczym jest, by przyzwalać na zło, zwłaszcza, że takie przyzwolenie na zło będzie rodziło kolejne zło, więc należy takie osoby oczywiście przykładowo ukarać, ale nie w tym duchu, żeby jeszcze bardziej to takie czyny, powiedzmy, jeszcze bardziej rozjudzić i żeby w przyszłości miały one miejsce, tylko w tym kierunku, aby dla innych stanowiło to pewną przestrogę, że pewnych granic przekraczać nie wolno, że musimy się nawzajem szanować. Tutaj pan Stanisław zwrócił uwagę na ważną kwestię w tym dialogu, bo myślę, że to jest dla nas jako osób wierzących esencja tego, czyli modlitwa zarówno za siebie, kiedy przystępujemy do takiego dialogu, jak też modlitwa o tą drugą osobę, bo prowadząc ten dialog my musimy być nakierowani na to, aby dojść do tej prawdy, to co mówiliśmy na początku. Musimy być nakierowani na dobro drugiej osoby i dobro ogółu, a tak naprawdę dobrem drugiej osoby dla nas, osób wierzących, jest jej zbawienie, więc chcemy ją do tego zbawienia przybliżyć. To, co powiedziała przed chwilą poprzednia słuchaczka mówiąca o tym, że z troską rozmawiała z tym panem napotkanym, z troską tak naprawdę o jego dobro, o jego jakieś zbawienie i wejście do Królestwa Niebieskiego. Więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę clue tego dialogu, który my chcemy prowadzić, z tym, że dyskryminacja w stosunku do nas, do osób wierzących, do chrześcijan, do katolików, bierze się z tego, że ta druga strona, pytanie, kto tak naprawdę za nią stoi, tam dogłębnie gdyby spojrzeć, to oczywiście zły, to oczywiście demon, ale spośród tych osób tutaj w obrębie naszego globu. Ta druga strona patrzy na to w ten sposób. Możecie się nazywać chrześcijanami, róbcie co tam, co sobie uważacie, ale nie przenoście tego do sfery publicznej. Podczas gdy jeżeli my tych wartości nie przeniesiemy na sferę publiczną, jeżeli damy je całkowicie wyrugować, ten świat nie będzie miał żadnej przyszłości. I tutaj absolutnie nie atakując osób o odmiennej orientacji seksualnej, jeszcze nawiążę do słów przed chwilą wypowiedzianych przez profesora Skrzydlewskiego, jest jasnym, że to stoi w sprzeczności w jakiś sposób z naszą naturą, bo wyobraźmy sobie, to jest podstawowy argument, który zawsze czysto biologiczny wysuwam w dyskusjach na temat odmiennej orientacji seksualnej. Wyobraźmy sobie dwa istniejące obok siebie światy. Jeden świat, w którym jest dominuje heteroseksualizm, w drugim homoseksualizm. W żaden sposób ten drugi świat ze względów biologicznych nie ma szans przetrwać od strony takiej naturalnej, od strony prawa naturalnego. Nie ma na to szans, co oznacza, że gdzieś jest jakaś sprzeczność, jakieś zaburzenie, co wcale nie znaczy, że ktokolwiek takie osoby dyskryminuje, że piętnuje, że wręcz chce o tym mówić. Nie. To był jakiś element, który w naszym świecie istniał, tak jak istniały osoby, nie wiem, które nie mają włosów, tak jak powiedziałem, osoby łyse, istnieją bruneci, istnieją osoby rude, istnieją piekarze, ślusarze. I nikt nie czuje potrzeby, aby to manifestować. Bo po co? Nie ma takiej potrzeby. A w tym konkretnym przypadku mówimy o sprawie kompletnie prywatnej i intymnej.
Tak. I telefon kolejny, bardzo proszę.
Niech będzie pokój. chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania.
Witam Panie Zbigniewie, prosimy bardzo.
Prowadzącego, panów profesorów, dziękuję za tą audycję, jako że ona bardzo ważna jest, potrzebna w dzisiejszych czasach wielkiego zamętu i kłamstwa. Bardzo ważna jest rzecz, którą Państwo spostrzegli, że dzisiaj jest, ja bym tak powiedział, dzisiaj jest jakaś chorobliwa tolerancja wobec zła. Coś, co tam w naszym narodzie się stało. No, zostały praktycznie wszystkie świętości nasze, sprofanowana msza święta, Najświętszy Sakrament. No, można by było wyliczać bardzo wiele. Krzyż w Warszawie. Wiele jeszcze innych profanacji, czyli jakby tak inne wyznania, jak weźmy na przykład muzułmanie, czy by sobie na to pozwolili, czy też religia żydowska. No jesteśmy chorobliwie, naprawdę chorobliwie tolerancyjni. I są pewne prawa naturalne, które powinni wszyscy przestrzegać. No nie przestrzegajmy, że nie ma grawitacji, gdzie polecimy, jakby ktoś chciał jechać w kosmos. Są pewne prawa naturalne, które obowiązują ludzi wierzących i niewierzących. I teraz, jeżeli dochodzi do takich, że dwóch facetów czy dwie kobiety będą rodzić potomstwo nowe. Dzisiaj szczególny atak, zauważyłem, jest atak na rodzinę. Bo jeżeli się uderzy w rodzinę, to jakie będą powołania, jakie będą małżeństwa w przyszłości. I w tej chwili atak na Kościół to jest atak na rodzinę, na te prawa naturalne. I dlatego bardzo mnie to boli, że mamy własną władzę, sądy i tak dalej. I nie ukarani zostali ci ludzie, którzy zbezcześcili naszej największej świętości. Modlę się o to, aby wreszcie reagowano te osoby, które są odpowiedzialni za prawo, karalność i tak dalej, no to przecież i tak samo Pan Jezus powiedział, by kto zgorszył tych maluczkich, to lepiej kamień młyński uwiązać uszy. Wcale jest powiedziane, że Pan Jezus, Biblia, Święta Biblia mówi, że nie powtórzy się potop, ale wcale może się powtórzyć Sodoma. To, co się dzieje, może się powtórzyć Sodoma. Dlatego biernie ustosunkowanie się do tych rzeczy, co się dzieje w naszej ojczyźnie, zbezczeszczenie największych świętości, naszych sakramentów, mszy świętej, no jest chorobliwie tolerancyjne. I władze, które są wybrane, my przecież płacimy podatek, sędziowie i prokuratura powinna karać te rzeczy, które się dzieją. Szczególnie dziękuję Państwu za tą audycję, że możemy rozmawiać w Radiu Maria. Serdecznie pozdrawiam ojca dyrektora, wszystkich redaktorów i Państwa w dzisiejszym programie. Modlę się za Was. Mam kontakt z niepełnosprawnymi. Bardzo prosili, żeby tą sprawę poruszyć i modlą się też, ofiarują te cierpienia w intencji Radia Maria, panów dzisiejszych profesorów, ojca redaktora i całą Radio Maria dyrektora, który dzięki temu, że mamy takie radio, możemy rozmawiać. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pięknie. Dziękujemy za te słowa również i cieszę się, że Pan poruszył kwestię tolerancji, bo też to pojęcie nam tutaj się pojawiło. Mamy 2 minuty, Panie Profesorze. Proszę o komentarz. O kwestii tolerancji może też. Czym jest i... No i jakie
czcigodny ojcze, drodzy widzowie, tolerancja jest pewną formą akceptowania drugiego człowieka w jego niedoskonałości, ale ta niedoskonałość nie jest na tyle straszna, aby uniemożliwiać realizację dobra. Jest takie w etece rozróżnienie malum in ce i malum prohibita. Jest zło samo w sobie, ale są pewnego rodzaju zła, z którymi musimy podjąć walkę, bo jeśli będziemy je tolerować, to doprowadzimy do jakiejś wielkiej tragedii. Dzisiaj mamy w kulturze do czynienia z, nie tyle z tolerancją, ale z permisywizmem, czyli pewnego rodzaju zgodą na zło. Permisywizm tylko prowadzi do mnożenia się zła. Dlaczego? Dlatego, że sprawiedliwość domaga się wymiaru tego, co się słusznie drugiemu człowiekowi należy. Kara. Przypomnijmy tutaj naukę i filozofów starożytnych, i Kościoła katolickiego, nie jest złem. Ona jest czymś, co przywraca porządek naturalny i zmierza do naprawy drugiego człowieka. Jeśli się tych ludzi nie karze, oni będą zawsze dotknięci złem i to zło będą dalej wprowadzać i będą niszczyć ład społeczny. Ja jako obywatel domagam się, aby tego typu akty wandalizmu, profanacji, bezbożnictwa były ścigane.
Bardzo dziękuję. Dialog i pojednania, dyskryminacja chrześcijan. Taki temat dzisiaj podejmujemy w dalszym ciągu. Pan profesor Paweł Skrzydlewski, etyk, profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Bardzo dziękuję za tę część.
Panu Bogiem, dziękuję serdecznie.
Dziękuję. I pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin. Dziękuję również.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Zapraszam Państwa na 21.30, gdzie temat będziemy kontynuowali na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.